Nasz gość dnia.
Poseł na Sejm RP Bogumiła Olbryś jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Zaczynamy od tematu, który elektryzuje, dzieli i wzbudza wiele emocji. Prezydent zawetował ustawę w sprawie unijnego programu Safe, ale rząd znalazł plan B i wszystko wskazuje na to, pani poseł, że z pożyczki Polska skorzysta. Alternatywą dla ustawy o Safe ma być program Polska Zbrojna, realizowane na podstawie uchwały Rady Ministrów. To jest znak, że zdanie prezydenta nie ma dziś większego znaczenia?
Pani redaktor, to co zaproponował rząd na początku, właśnie ten sejf unijny, to jest przerażająca sprawa. 44 miliardy euro, nie złotych, tylko euro. W przełożeniu na złotówki to jest 185 miliardów złotych. To jest przeogromna kwota. I zadajmy sobie pytanie, po co mamy wchodzić w taki program, gdzie w budżecie państwa mamy zarezerwowanych około 20% środków finansowych właśnie na obronność. W przeliczeniu na tak zwane złotówki to będzie około 201 miliardów złotych. Dlaczego najpierw nie wykorzystajmy tych środków, które są dostępne bezpośrednio od zaraz praktycznie na sprzęt, na całe zaplecze wojskowe, na obronność? Zadajmy sobie takie pytanie, prawda? Dlaczego? Następną sprawą, która jest bardzo kontrowersyjna i bulwersująca niemalże, to jest to, że ten unijny sejf to jest 45 lat. Kto zaciąga takie pożyczki na 45 lat, to jest pół wieku. Technologie dotyczące zbrojeń przecież tak szybko się zmieniają. My zmieniamy komórki czasami, nie wiem, po dwóch, po trzech latach, a niektórzy zmieniają po roku. A tu sprzęt, całe zaplecze wojskowe i 45 lat jest to też zbyt odległy czas, bo te technologie się zmieniają i po 5-6 latach to właściwie zakupiony na przykład jakiś Leopard, tak, bo to taki czołg niemiecki, to już będzie takim szrotem po tych 40 latach, tak? Dziwną sprawą jest również to, że gdybyśmy weszli w ten unijny program, to na przykład Niemcy, Słowacja, Szwecja, Malta i wiele jeszcze innych państw nie wchodzi w ten projekt. Nie chcą tego, tak? A my mamy w to wejść i jeszcze mamy tak zwane uwarunkowania. Uwarunkowania, które przekładają się na to, że będzie kontrola urzędnicza z Unii Europejskiej. Jest to wbrew naszej konstytucji. Nie możemy czegoś takiego sobie fundować. Jest to bardzo złe rozwiązanie. Dodatkowo jeszcze przeróżne rzeczy, które naprawdę są bulwersujące. Mamy własne środki. Bardzo dobry projekt zaoferował pan prezydent. On leży do rozstrzygnięcia na przysłowiowym stole, a nikt jak gdyby nie chce tego podjąć. Rząd cały czas... Pani redaktor, zobaczy pani. To właśnie prawica zmusiła rząd do podejmowania jakiegoś następnego planu B, który i tak będzie oscylował wokół tego pierworodnego planu. Wokół tego, że inne kraje bardzo z mizantropią patrzą na te rozwiązania, tak? Raczej szukają środków, środków wewnętrznych, środków w własnym kraju. Dziwi mnie też fakt, że właśnie te uwarunkowania mnie przerażają, że będziemy takimi, zatracimy swoją suwerenność, swoją niezależność. Państwo, które jest tak tragicznie zadłużone, jest takim państwem na widelcu, bo gdzieś tam w kularach się mówi, że to może jest pierwszy krok do tego, żeby przemycić walutę euro do Polski. Takie też są głosy. Także pani redaktor, bardzo złe rozwiązania proponuje rząd dla Polski i dla Polaków. Bardzo złe, jeszcze raz to podkreślę. Są ogromne środki. Mało tego, pani redaktor, w 2024 niewykorzystane 20 miliardów złotych. Pytam, dlaczego niewykorzystane? Panie ministrze obrony, panie Kosiniaku-Kamysz, dlaczego niewykorzystane zostały? A teraz na chybcika szybko? A wie pani, że te środki unijne trzeba wykorzystać do 2030 roku? To jest raptem 4 lata. Człowiek buduje dom, to buduje go 5-6 lat, dom jednorodzinny, bo myśli o środkach. A tu nie damy rady tego wszystkiego tak, jak sobie jeszcze pogania. To musimy. A dlaczego to się nie zadziało, gdy rząd przejął władzę właśnie 13 grudnia, rządzący przyjęli władzę 2023 roku. Dlaczego to od początku nie było procedowane, nie było rozważane, analizowane? Tylko teraz na przysłowiowym kolanie, na chybcika, biegiem, bo oni tak chcą. Łamią wszelkie zasady konstytucyjne, no lekceważą tak cudownych ludzi, jacym są Polacy. 38-milionowy naród ma jak gdyby robić to, co rząd nakazuje. Z takimi uwarunkowaniami jest to przerażające.
Pani poseł, możemy mówić o tym, że ta propozycja prezydenta idzie w zapomnienie, dlatego że rząd nie jest zainteresowany tym programem polskiego sejfu.
Tak, pani redaktor, on poszedł do tak przysłowiowej zamrażarki, do pana marszałka Czarzastego. Pan Karol Nawrocki, prezydent, który dostał carte blanche, przecudną carte blanche od ponad 10 milionów Polaków, zaproponował wraz z prawicą bardzo dobre rozwiązanie. Suwerenność finansowania obronności, brak uzależnień od pożyczek, wykorzystanie zasobów krajowych i strategicznych. No i oczywiście przez to będzie wzmocniony polski przemysł, kontrola nad modernizacją armii. Pani redaktor, my mamy fabryki, które należy zmodernizować, znowelizować, udoskonalić, na przykład w Stalowej Woli. Gdy rządziła prawica, to tam zamówienia były, bardzo dużo tych zamówień było. Teraz tych zamówień jest niewiele. Straszą właśnie nas, że nas w sensie posłów, jesteśmy straszeni przez koalicję 13 grudnia, że właśnie fabryki typu Bydgoszcz czy Stalowa Wola nie otrzymają kontraktów, jak w to nie wejdziemy. Pani redaktor, to jest naprawdę szantaż polityczny.
Ale
jeszcze tylko małe słóweczko powiem. Pani redaktor, i tu kapitalne rozwiązanie a propos naszych zasobów, 570 ton polskiego złota. I tu jest klucz rozwiązania sytuacji finansowej i pozyskania dodatkowych finansów na to, żeby ta obronność jeszcze dostała wsparcie finansowe i żeby te przysłowie... Jeszcze ważna sprawa. Ten program unijny dyktowałby nam, żebyśmy nie mogli zakupić przysłowiowych na przykład Abramsów, to są takie czołgi bardzo, bardzo nowoczesne, w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też koalicja 13 grudnia sobie wykalkulowała, że będzie wreszcie stop, nie będziemy korzystać z pomocy i z zamówień amerykańskich.
To, na co trzeba zwrócić uwagę, to, że zawetowanie ustawy przez prezydenta i przyjęcie pożyczki poprzez uchwałę to są dużo gorsze warunki. I z tych pieniędzy nie skorzystają na przykład służby takie jak policja, a koniec końców ta pożyczka i tak wejdzie w życie. Może jednak było trzeba podpisać albo znaleźć jakąś nić porozumienia.
Pani redaktor, zobaczy pani, jak natychmiast prawica odpowiedziała na ten tak zwany sejf unijny. Odpowiedziała właśnie propozycją pana prezydenta i bardzo dobrą propozycją ekspertów, analityków ze strony Narodowego Banku Polskiego w zabezpieczenie w polskim złocie. Nie, pani redaktor, to co oni, użyję tego słowa, kombinują, to jest bardzo dalece dziwne, podejrzane, procedowane jest właśnie, chcą to uchwałą, a wie pani redaktor, że ponoć podpisać to ma nie pan premier Tusk, tylko pan minister obrony, pan Kosiniak-Kamysz,
to mnie zastanawia. Na przełomie marca i kwietnia ma
być podpisana ta umowa. Tak, to mnie zastanawia. A pamiętamy, kto podpisał wydłużający się wiek emerytalny, pamiętamy, Kosiniak-Kamysz.
Czy to, co się obecnie dzieje, to jest początek poważnej debaty nad polexitem?
To jest bardzo skomplikowany temat, pani redaktor. Polexit to, dziś rzeczywiście wpłacamy do Unii większy datek niż otrzymujemy jako 38-milionowy kraj. Nie mi to w tej chwili rozważać. Od tego są prawnicy, analitycy, którzy będą się nad tym pochylać, ale na tą chwilę na pewno nie jest to dobre rozwiązanie, tak według mojej opinii, na tą chwilę.
Z najnowszego sondażu Ibris dla Polsat News wynika, że weto prezydenta niemal 57% respondentów ocenia źle, a niemal 34% ocenia dobrze.
No pani właśnie. Redaktor, dobrze, że pani podjęła ten wątek. A ja znam inne szacunkowe takie badania.
Jakie?
Które mówią takie zwane społeczne, które mówią ponad 60% ocenia właśnie dobrze tą propozycję pana prezydenta Karola Nawrockiego. Także to zależy, gdzie zajrzymy, prawda? I wiemy, że wszelkie sondaże, chociażby podczas, przed kampaniami wyborczymi, które sugerują, że ta partia zdobędzie tyle punktów, tyle i tak dalej, później no zupełnie inaczej wygląda w realu. Wie pani, ja często mam porównanie, gdy oglądam TV1, ale szybciutko przerzucam na przykład na TV Republika, czy TV w Polsce 24 i mamy zupełnie inną rzeczywistość w Polsce. Także też, drodzy kochani radiosłuchacze, warto być kreatywną myślącą osobą i czasami posłuchać i z tego źródła, i z tego, i jako światni i mądrzy ludzie wyciągnąć wnioski. Pani redaktor, procedowane wszystko na kolanie. Uwarunkowania przeokrutne dla kraju. Kraj za zadłużony na pokolenia. Sprzęt, który zakupiony będzie teraz, będzie szrotem za 10 lat. No to chyba mój 10-letni wnuczek, bo bardzo jest bystrym chłopakiem. Pozdrawiam cię, Marcel. Jest na pewno teraz w szkole i grzecznie się uczy dobre rzeczy. Pani redaktor, gdy mu tak po dziecięco wytłumaczyłam, o co chodzi, babciu, o co to chodzi? To on mówi, babciu, to jest kit, to jest złe, to niepotrzebne. Ja wolę oszczędzać pieniążki i wydawać te pieniążki, które mam w skarbonce, tak? I analogicznie do Skarbu Państwa. Wydajmy te pieniądze, które mówię, niewykorzystane w roku 22 miliony nawet, miliardy złotych. 2025 15 miliardów. Gdzie oni byli? Gdzie oni byli? Dlaczego nie wydali tych 37 miliardów na naszą obronność przez te dwa lata? Tylko teraz i właśnie strachy. Bardzo mądrze, że prezydent zawetował. Ogromny aplauz uzyskał w społeczeństwie. A badania, pani redaktor, te badania to są grubimi nićmi szyte, o tak
jako
powiem.
Jako partia macie nowego, ogłoszonego niedawno kandydata na premiera. Czy Przemysław Czarnek to jest człowiek, który będzie potrafił połączyć te zwaśnione frakcje w Prawie i Sprawiedliwości?
Pani redaktor, bardzo pozytywna postać, bardzo charyzmatyczna postać, człowiek, który kończył prawo, ma tytuł profesora. Specjalizację, wiem, że pana Przemysława Czarnka to jest specjalizacja konstytucyjna, więc bardzo fachowa osoba, bardzo merytoryczna, mająca właśnie zaplecze rodziny, wiem, że chyba jest nawet jakaś wnuczka. Bardzo sympatyczna postać. Dobrze prezes Jarosław Kaczyński przemyślał wśród tych czterech kandydatów, które były jak gdyby na tej ściance, obserwowaliśmy przez jakiś miesiąc i po takiej głębszej pewnie analizie ta osoba jest kandydatem na ewentualnie, gdy prawica by wygrała na premiera. Bardzo dobra postać, świetne krasomóstwo, bardzo merytoryczna, duża wiedza z różnych dziedzin, dawny minister edukacji, który nie niszczył polskiej szkoły, który wprowadzał bardzo dobre rozwiązania i które w podstawach programowych były, pani redaktor, wymagania w stosunku do dziecka. Każdy z nas kończył, nasze pokolenie, moje pokolenie, szkołę i z wielkim szacunkiem do nauczycieli i do tej wiedzy, którą nam przekazywali. Dziś w szkole ma być tylko lajtowo uśmiechnięta Polska, ale uśmiechnięta Polska nie jest, bo jest wszechobecna. Drożyzna, za moment, święta wielkanocne, koszyk wielkanocny będzie dramatycznie pewnie duży. Już ja to, co obserwuję, wzrosła cena jaje, który jest podstawowym elementem na te wspaniałe wielkanocne święta w Polsce.
Pani poseł, czy wróćmy jeszcze do kandydata na premiera? Mówiła pani, że jest to postać sympatyczna, ale czy to wystarczy, żeby przekonać? Bo znowu odniosę się do sondaży. No w tym momencie wasze poparcie to około 25%.
No ja znam poparcie 31%, także
sondaże 31 to dla koalicji właśnie.
Nie, pani redaktor, dla koalicji no szczyptę więcej. To co, tych sondaży naprawdę jest sporo i co są sondaż, to te wahania są takie tam 2-3 punkty procentowe. Pani tylko zauważyła, że powiedziałam, że sympatyczna, ale proszę zauważyć, że powiedziałam również pani redaktor, że to jest osoba bardzo, bardzo merytoryczna. Pan profesor, który ma specjalizację, tak jak powiedziałam, z prawa i z tutaj ta nitka konstytucyjna. Bardzo merytoryczna postać, zaangażowana bardzo w pracę w programie Prawa i Sprawiedliwości, wykładowca akademicki. No wiele charyzmatów takich, które mówią o tej stronie właśnie fachowości, merytoryczności.
A PiS jest
dzisiaj podzielone?
A to, że jest
przystojnym i fajnym człowiekiem, to już jest dodatek i bardzo konstruktywny dodatek, bez dwóch zdań.
Pani poseł, czy Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj podzielone?
Nie.
Nie?
Nie.
Mówi się
pani
o tym, że były
przed chwilą obserwowaliśmy, pozdrawiam mojego kolegę Marka Jakubiaka, który kapitalnie powiedział, przed chwilą działa się sytuacja tak zwana, jak cytując Marka, 2050 on to nazywa, więc ugrupowanie 2050 i podzielone w tej chwili na dwa ugrupowania, niewiele tam jest posłów i po jednej, i po drugiej stronie, więc 2050 i centrum. Pani redaktor, też tyle zamarachy było, tyle różnych spraw. No oczywiście jedno i drugie ugrupowanie od razu deklarowało się, że nie wyjdą z koalicji. No to rozumiem, bo im się to po prostu nie opłaca. Ale zobaczy pani, że nie ma ugrupowania politycznego, które by było takie zgodne, jednolite. Człowiek jest istotą no wyjątkową. Ma swoje cechy charaktery, które się przekładają i na społeczność grupową, bo jak Aronson powiedział, jesteśmy istotami społecznymi, ale z drugiej strony mamy swoje ambicje, mamy swoje jakieś takie zapatrywania na pewne rzeczy, ale jeśli jest się w ugrupowaniu, to tak jak w sporcie, jeśli rozgrywamy grę zespołową, to ma być zespół. Możemy nie lubić przysłowiowego Franka i tak napastnik jakiś tam, nie wiem, poda tą piłkę. Więc tak samo i w takich ugrupowaniach politycznych. Możemy się różnić, możemy dyskutować, nawet się sprzeczać, ale gdy chodzi o ważne rzeczy, a jesteśmy reprezentantami waszymi, czyli narodu polskiego. Więc każdy z nas, ja osobiście bardzo, tego mocno w głowie pilnuję. Jestem reprezentantką województwa podlaskiego, mojego wspaniałego miasta Łomży i zawsze chcę, żeby to, co robię na rzecz czy środowiska lokalnego, czy właśnie tej małej ojczyzny, jaką jest województwo podlaskie, to robię wszystko dla tego dobra. I moje animozje, że kogoś lubię czy nie lubię, to jest naprawdę w tym momencie zupełnie nieistotne.
Pani poseł, czyli były premier Mateusz Morawiecki nie odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie grał na zasadzie swoich kart i nie utworzy własnego ugrupowania.
Pani redaktor.
O tym w kuluarach słyszymy.
Tak, tak, są takie jakieś pogłoski. Pani redaktor, następna postać, która bardzo dużo się zasłużyła podczas 8 lat pracy Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dobry premier. Zobaczymy. To czas i weryfikacja ludzka pokaże, jak to się dalej potoczy. Więc dajmy szansę mądrym, kreatywnym osobom, które w 2027 roku będą oddawały głosy. Niech przemyślą, niech popatrzą, co jest istotne, co jest ważne. Prawo i Sprawiedliwość dla narodu polskiego zrobiło naprawdę bardzo, bardzo dużo. I pokłosie tej dobroci tkwi do dziś. Zobaczy pani, programy z Polskiego Ładu, oczywiście przecinają wstążeczki osoby z koalicji 13 grudnia, ale to jest jeszcze pokłosie dobroci Prawa i Sprawiedliwości. Wyobraża sobie pani, minęło 2 lata ich rządów, a jeszcze te środki, bo te środki wydaje się dużo, bo to są duże inwestycje, to jest długi okres czasu. Tak analogicznie wracam do tego słowa save. Tak pani, to wygląda.
Pani poseł, wspominała pani o Łomży. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezes Jarosław Kaczyński niebawem właśnie Łomżę odwiedzi. Pani potwierdza tę informację, czy zaprzecza?
98%, że pan prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście odwiedzi Łomżę, z czego ja osobiście bardzo się cieszę.
Czyli mamy dobre informacje.
To macie super informacje.
Tak. Czy czuje pani, że to już jest początek kampanii wyborczej?
Ale zapraszamy na tą konferencję.
Tak. Czy czuje pani, że to już jest początek kampanii wyborczej? Przypomnijmy, wybory parlamentarne pod koniec 2020 roku.
Chyba w granicach jesieni. Tak. Pani redaktor, każdy poseł startując do parlamentu, czy do europarlamentu, czy do senatu, doskonale wie, że jego praca zaczyna się z dniem zaprzysiężenia na posła czy senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Więc każdy poseł właściwie na drugi dzień, a może nawet i tego samego dnia, bo to jest taka gala, taka ogromna uroczystość, pracuje już na swój wizerunek i ma swój wewnętrzny plan, jak zrobić i co zrobić, żeby w pamięci zapisać się swoich wyborców, w pamięci tej poprzez działanie, nie mówienie, chociaż niektórzy mówią, że co mówią, a i tak nie działają, tylko dalej mówią.
Jest pani poseł jedyną posłanką z Prawa i Sprawiedliwości właśnie w okręgu łomżeńskim. Czy pani zdaniem na tej właśnie liście w przyszłych wyborach jest miejsce dla więcej niż jednej kobiety?
Trudne pytanie. Kobiety dziś są bardzo charyzmatyczne. Dziękujemy pani Aleksandrze Piłsudskiej, bo to ona zadecydowała, by wie pani, taką ciekawostkę powiem słuchaczom. Aleksandra Piłsudska, druga żona pana marszałka Józefa Piłsudskiego, tak drążyła ten temat, że w 2018 roku były nadane prawa czynne i bierne kobietom, a w 1918, poprawiam się szybciutko i już szybko 1919, 8 kobiet weszło do Sejmu i to dało początek kobietom, które czasami charyzmaty kobiet przewyższają, z całym szacunkiem, drodzy panowie, charyzmaty męskie. Są bardzo przedsiębiorcze, bardzo twórcze i jeszcze potrafią dzielić te czynności kobiece, macierzyństwo, z obowiązkami czy zawodowymi, czy politycznymi. Proszę jeszcze raz to sprecyzować, to pytanie.
Czy jest na tej liście w przyszłych wyborach miejsce dla więcej niż jednej kobiety? Jeśli tak, to kogo by pani obok siebie widziała na przykład?
Ale z Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, z Prawa i Sprawiedliwości.
Z Prawa i Sprawiedliwości obok siebie kogo bym widziała?
Czy w ogóle by pani kogoś widziała? Bo może to jest konkurencja. Może odczuwa to pani jako konkurencję.
To jeszcze raz podkreślę, zadecydują na pewno wyborcy, jak to powiedział James Bond, nigdy nie mów nigdy.
To będzie walka o te miejsca na liście?
Nie, pani redaktor, nie używam słowa walka. Ja uważam, że sprzeczajmy argumenty, nie walczmy, tylko rozmawiajmy, dyskutujmy, stosujmy różne techniki właśnie na fakty, na informacje, a walka, starczy nam tych walk. Za wschodnią granicą jest dalej walka, na Bliskim Wschodzie jest walka, starczy tych walk. Nie walczmy, tylko działajmy. Przede wszystkim dla tego dobra lokalnego, dla tych małych ojczyzn, no i pośrednio dla tej naszej jednej ojczyzny, jaką jest Polska.
I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Poseł na Sejm RP Bogumiła Olbrycht była naszym dzisiejszym gościem.
Jak szybko.
Dziękuję.
Pozdrawiam radiosłuchaczy. Wesołych świąt.
Nasz gość dnia.